Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Michał Karnowski.
A gościem jest pan profesor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zarzut: zbrodnia wojenna. Żołnierzom grozi dożywocie. To są tytuły z dzisiejszej prasy. Bardzo ostrożnie należy podchodzić oczywiście do wszelkich relacji. One są trochę takie śledcze, dokonywane przez dziennikarzy, bo przecież nie wiemy, co tam naprawdę się wydarzyło, nie znamy tych akt. Jak pan patrzy na tą sprawę tej masakry, której mieli się dopuścić polscy żołnierze w Afganistanie?
No to są zbrodnie wojenne. Jak pan powiedział, to te, które im się zarzuca. Ja wysłuchałem wczoraj wywiadu z prokuratorem prowadzącym sprawę i brzmiało to bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Na polskich rękach jest krew ludzi niewinnych i cywilów, na rękach polskich żołnierzy. To jest tragedia. Z naszego punktu widzenia, już nie mówię o tych ludziach, którzy zginęli, i musimy się z tym zmierzyć, z tym ciężarem. Jeśli jest tak, jak prokurator to mówił, odpowiedzialność powinna być jak najsurowsza, bo nie ma z tego wyjścia. I powinny być także wnioski dalsze, wynikające, a mianowicie na temat świadomości polskich żołnierzy, którzy być może nie wiedzą albo im nie powiedziano, że są na wysuniętych przyczółkach obrony granic Polski i walki o prawa człowieka.
Czyli te dwa cele, rozumiem, że jeśli by ten zarzut się potwierdził, to sprzeniewierzyliby się temu drugiemu, bo pojechali tam nie po to, żeby
zhańbili mundur polski,
powtarzać te okrucieństwa, które tam się dzieją, ale żeby im
przeciwdziałać. Byłem w Iraku i nie miałem żadnej wątpliwości, że rola żołnierza polskiego jest tam doniosła.
Dlaczego to, co zdarzyło się w Afganistanie, no właśnie się zdarzyło? Czy pana zdaniem coś może w polskiej armii działać nie tak? Szkolenie, etos, dowodzenie?
Myślę, że jest to, co pan powiedział. Polskie misje mają doniosłe znaczenie wojskowe i polityczne i obronne. Natomiast jak miałem okazję być w Iraku, do Afganistanu jeszcze nie dojechałem, wybieram się tam, to odniosłem wrażenie, że nie wszyscy żołnierze zdają sobie sprawę z zadania, które przed nimi stoją. Użyję bardzo złego określenia, nieadekwatnego w tym kontekście, który jest tak straszny. Niektórzy z nich traktują to jako rodzaj fuchy. To są
zawodowcy. Ekstra pieniądze, tak?
No tak, trudno się dziwić zresztą im, dlaczego nie. Przecież mają potrzeby swojej rodziny, dom, żona, dzieci. Każdy z nas by brał to pod uwagę. Ale jest coś poza tym. I ja, jak przyjechałem, dzieliłem się z osobami niektórymi swoimi wrażeniami, odniosłem wrażenie, że Armia Polska bardzo dzięki tym misjom i dzięki przemianom w Polsce też uległa transformacji bardzo pozytywnej. Generałowie, oficerowie, z którymi miałem możliwość się spotykania, to są zupełnie inni już generałowie niż tych, których poznawałem na początku lat 90. Ale czegoś tam brakuje. Jako laik, jako osoba z zewnątrz, która nie może sobie wyrokować, dawać prawa do wyrokowania w tych kwestiach, ale czuje coś, czego być może osoby, które już są w środku, nie wiedzą, że brak jest właśnie dosu, ducha, świadomości tego, co zawsze chyba było w Wojsku Polskim. Po co należy walczyć i ginąć.
Ale czyli to, co niektórzy proponują, a inni w większości wyśmiewają, czyli oficerowie polityczno-wychowawczy, takich nazwijmy, to jest jakieś rozwiązanie, czy problem jest głębszy w ogóle z nami wszystkimi?
Jest problem ogólny.
Bo dziś także niektórzy narzekają, że i urzędnicy nie mają swojego ETS-u, prawda? Dziennikarze nie mają swojego ETS-u.
Problem jest tej walki o świadomość patriotyczną, o której teraz mówimy, o świadomość walki o cywilizację zachodnią, której żołnierze polscy tam bronią. I jest to problem ogólny oczywiście, ale w tym przypadku jest to problem bardzo konkretny. Etosu bardzo odpowiedzialnej grupy zawodowej, bez której niepodległość państwa bywa zawsze zagrożona.
Panie profesorze, mówi pan, wysłuchał pan rozmowy z prokuratorem, czy jako Rzecznik Praw Obywatelskich, jako instytucja, zajmie się pan tą sprawą w jakikolwiek sposób?
Oczywiście, myśmy zwrócili się do prokuratury wojskowej na temat o informacje, wstępne już je mamy, a także próbuję nawiązać kontakt z gubernatorem tej prowincji, który zresztą przyjeżdża do mnie, czy jego przedstawiciele w najbliższym czasie, w ramach zasięgania informacji czy wymiany doświadczeń, gdyż tam będzie powstawał urząd rzecznika, czyli ombudsmana.
W Afganistanie?
W Afganistanie. W najbliższym czasie mam się spotkać z delegacją z Afganistanu, więc poprosiłem o kontakt wyprzedzający, aby dowiedzieć się, jak to się przedstawia z ich strony.
A czy to, jak zareagowała polska armia, polskie władze, no nie ukrywały sprawy? Był taki okres ciszy po samym wydarzeniu, kiedy badano ją, jak rozumiem, bardzo dokładnie, to z kilka miesięcy, ale teraz zatrzymanie, wniosek do sądu, areszt, to jest dobra reakcja?
Myślę, że najwłaściwszy, także opieka nad ofiarami.
Tak, trzy kobiety afgańskie ranne w czasie tej akcji są w polskim szpitalu.
W takich przypadkach, do których zawsze dochodzi w każdych armiach świata i nie tylko w polskiej, no my nie jesteśmy tylko przyzwyczajeni do tego. Jak jest wojna, to są i takie rzeczy. Powinny być wypracowane pewne procedury na wypadek tego rodzaju zdarzeń. I te procedury tutaj, według mojej oceny i tych informacji, jakie mamy z prasy, zadziałały właściwie.
Są też w prasie takie sugestie, to dziennik o tym pisał, że być może ci żołnierze, no nie tylko oni są winni. Może ktoś wyżej wydał rozkaz, którego się dzisiaj wypiera. Może nie zadziałała łączność. Tu zacytuję, żołnierze dostali od swojego dowódcy rozkaz, by z ciężkiego karabinu maszynowego, a następnie z młodzieży ostrzelać wioskę, w której ponoć skryli się talibowie. Ale wśród domów nie było napastników. To mnie istotne, że nie było, bo nawet jakby byli, to przecież też by strzelano do dzieci.
No jest kwestia, kto, czy bezpośredni sprawcy, czy rozkazodawca odpowiadał.
Może właśnie warto by to sprawdzić, bo wojsko ma taką skłonność do... Może pan profesor by sprawdził.
No wie pan, tutaj są pewne procedury procesowe, których ja nie mogę używać.
A pan może w ogóle wchodzić w obszar wojskowy, panie profesorze?
Jeśli rzecz dotyczy osób, które dopuściły się... Tak, oczywiście, mogę wchodzić, bo ja mam specjalny departament do spraw wojska i do którego przywiązuję bardzo duże znaczenie. Zresztą, jak powiedziałem, już dyrektor tego departamentu wczoraj podejmował działania zmierzające do wyjaśnienia tych okoliczności, do uzyskania informacji, jak to było. Ale mamy zarzuty prokuratorskie dotyczące dwóch bardzo ciężkich zbrodni z artykułu 123 i 122. Kwestia, czy żołnierze, bezpośredni sprawcy działali z własnej inicjatywy, czy na rozkaz swojego dowódcy, jest kwestią bardzo ważną w ramach popełnienia tego przestępstwa, tej zbrodni.
Profesor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich w studiu. Przypominam, Salon Polityczny Trójki. Przejdźmy do spraw bardziej krajowych. Wzbudził pan ostatnio, panie profesorze, dużą sensację, no, zaskarżając, czy zapowiadając zaskarżenie tego rozwiązania prawnego, które mówi o tym, że budżet dopłaca do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla rolników i dopłaca wszystkim, niezależnie kto ile ma hektarów, kto ile ma dochodu, czy to jest rolnik jednohektarowy, czy 300-hektarowy. No, wzbudziło to takie pytania, czy pan profesor nie chce tutaj rządowi jakiegoś psikusa zrobić, wiadomo, rząd z udziałem partii chłopskiej. Po co to zaskarżenie?
A może prezent chciałbym zrobić? To wszystko zależy od tego, jak na
to spojrzymy. Tak, niektórzy mówili prezent.
A mianowicie chciałem postawić to pytanie. Pytanie nie. Wniosek już poszedł do Trybunału i Trybunał, mam nadzieję, rozpatrzy go w szybkim trybie za kilka miesięcy. No, ten problem KRUS-u jest od niepamiętnych czasów ciągle nierozwiązywalny czy nierozwiązany. Przyszedł czas, aby go poruszyć. Politycy nowej koalicji w wielu wypowiedziach swoich wspominali o tym, że zamierzają go podjąć. No więc teraz będą mieli ku temu na pewno okazję.
A jakiego rozstrzygnięcia pan się spodziewa? Pana zdaniem, jak rozumiem, to jest niekonstytucyjne rozwiązanie. Czy też chce pan profesor po prostu sprawdzić, jak?
Nie, no wie pan, ja nie zawsze mam całkowitą pewność co do słuszności swojego stanowiska. Ale o ile ta pewność może być zbliżona do całkowitej, jest to subiektywna pewność, to jestem przekonany, że Trybunał Konstytucyjny stwierdzi niezgodność artykułu odpowiedniego 86 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
Ale czy to nie wywróci całego systemu, bo może być tak, że po prostu zostanie to urealnione, czyli te dochody będą jakoś liczone każdemu rolnikowi, o to chodzi?
Mam nadzieję, że to wywróci cały system, że trzeba go będzie przebudować.
To rolnicy będą musieli płacić dużo więcej za KRUS.
Ci, którzy... Proszę pana, Zasady ubezpieczeń polegają na tym, że istnieją dwie grupy ubezpieczonych. Pierwsza, która nie wykazując zdolności płatniczej, nie wykazując, korzysta z ubezpieczenia na zasadzie równości. I to są różne grupy. Żołnierze odbywający,
bezrobotni, tak?
Bezrobotni, bezdomni, studenci, etc. 15 takich grup się doliczyłem. Wśród nich powinni również znajdować się ci rolnicy, którzy nie osiągają żadnego dochodu. To jest oczywiste.
Albo żadnego?
Żadnego dochodu.
A jak jakiś, to już będzie płacić. Pana,
nie wchodźmy w szczegóły, bo to akurat jest dla mnie zbyt trudne. Natomiast zasada jest prosta. Ten, kto osiąga dochody z racji prowadzonej działalności zarobkowej, zobowiązany jest do płacenia składek, a nie może oczekiwać, że ktoś za niego zapłaci tą składkę.
Inna sprawa krajowa. Czytam w Rzeczpospolitej dzisiaj wywiad pana profesora. O Zbigniewie Ziobrze, w moim odczuciu, był najlepszym ministrem sprawiedliwości, odkąd sięgam pamięcią. Starał się i w jakimś sensie to mu się udało. Zrobił najwięcej dla reformy wymiaru sprawiedliwości. Zaskakujące zdania.
Z pełną odpowiedzialnością w niewłaściwym momencie wypowiedziane. W niewłaściwym, dlatego że powszechna opinia...
Niewłaściwym, bo już po wyborach. Nie podciągnie nikt tego pod agitację.
Niewłaściwa w sensie pewnej poprawności, dlatego że przyzwyczailiśmy się do tego, żeby wieszać psy na ministrze Ziobrze. Otóż on pierwszy, może nie pierwszy, bo już można znaleźć u pana Kurtyki takie próby. On podjął wysiłek sprzątania tej stajni Augiasza. Podjął herkulesowy wysiłek. Oczywiście popełniał szereg błędów, w szczególności medialnych, które zostały mu słusznie wytknięte przy różnych okazjach. Ta nieszczęsna konferencja w sprawie Mirosława G. i jeszcze kilka innych przykładów. Tak, to, że był politykiem, jednocześnie upolityczniało jego działalność, bo chciał uzyskać dla niej polityczne poparcie opinii publicznej. To jest pewna kwadratura koła. To wszystko prawda, ale jednocześnie podjął szereg bardzo istotnych rzeczy, które powinny być kontynuowane.
A jego następca, profesor Zbigniew Ziokalski, będzie antyziobro czy lepszym Ziobro?
Mam nadzieję, że będzie to robił, tylko może inaczej.
A jest jakiś konflikt, no może nie interesu, ale jakiś problem w tym, że pan profesor Ćwiąkalski był wcześniej adwokatem pana Henryka Stokłosy, właśnie aresztowanego przez sąd w Niemczech i szykowanego do ekstradycji, i pisał ekspertyzy dla pana Ryszarda Krauzego, który też ma kontakty z wymiarem sprawiedliwości.
Skoro pan mnie o to pyta, taki mądry, rozsądny, inteligentny dziennikarz, to znaczy, że problem jest, ale ja go nie zamierzam podejmować.
Dlaczego?
Dlatego, że to jest kwestia, która jest problemem premiera, desygnowanego premiera, i natomiast nie jest to kwestia, w którą powinien ze względu na jej konotacje polityczne wchodzić Rzecznik Praw Obywatelskich.
I ostatnia sprawa. Słyszał pan pewnie o tym głośnej decyzji sądu o zatrzymaniu w areszcie redaktorów Gazety Polskiej, między innymi pana Tomasza Sakiewicza, za to, że jedna osoba się nie stawiła bez usprawiedliwienia, a druga osoba przysłała usprawiedliwienie, które nie zostało jakoś uznane, uhonorowane. To jest proces karny wprawdzie, ale za artykuł, jak pan profesor sądzi, ta sprawa...
No jeszcze nie zostali zatrzymani.
No tak, ale jest decyzja 13 grudnia. I...
Wie pan, 13 grudnia, prawda?
Ciekawe.
Każdy chciałby być 13 grudnia aresztowany. Przepraszam, bo to był żart.
Oczywiście. Teraz by chciał, wtedy nie.
Teraz by chciał. Otóż ja wystąpiłem do sądu z prośbą o informację, na jakich podstawach i dlaczego to orzeczono. Natomiast powinniśmy spojrzeć także, mimo całej sympatii do dziennikarzy i do obrony wolności słowa, także na to, że sąd powinien mieć prawo egzekwowania swoich postanowień. Może nie w sposób tak radykalny, ale w każdym razie będziemy to badali.
Dziękuję bardzo. Profesor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był gościem Salonu Politycznego Trójki.